i nie możemy, tylko potrzeba modlitwy, potrzeba naszej modlitwy, potrzeba, ale potrzeba reakcji też. I chcę wam powiedzieć, że mówiłem wam, że mamy 8 wnuków i jedna jest używana przez Boga wnuczka. I kiedy była maleńka, kiedy te dzieci rodziły się jedno za drugim, to nasze dzieci zwracały się z pomocą do nas, aby pomóc wychować im, bo one się rodziły co pół roku. Nie, ale nie w jednym małżeństwie, bo wiecie, że to jest niemożliwe. W dwóch, na przemian. Może zacznę od początku. Moja żona nie lubi, jak to świadectwo składam, ale ona się przyzwyczaiła. Musimy się nauczyć tolerancji. Kiedy mówiłem o ślubie, kiedy było wesele, kiedy ożeniliśmy naszych synów, to moja żona tydzień później zaprosiła oba małżeństwa na obiad taki wspólny w naszym domu. I ja też zadałem pytanie moim synowom, bo to kobiety często decydują, bo to one przecież chodzą z brzuchem. Ja wiem, jak to ciężko, bo 20 lat chodzę w ciąży, że one to decydują, kiedy. Zadałem im pytanie, kiedy mam spodziewać się zostać dziadkiem. I jedna z moich synowych odpowiedziała, nie po to kończyłam 2 fakultety, żeby od razu wchodzić w ten, wiecie, no, w pampersy teraz się mówi. I druga mniej więcej powtórzyła to samo słowo. One wiedziały, że my idziemy z misją z Lublina, wyprowadzamy się do Parczewa. Ja wtedy im odpowiedziałem trochę w żartach, ale Bóg ma poczucie humoru. Powiedziałem w żartach, jeśli będę czekał rok, jeśli żadna nie zajdzie w ciążę, to za rok Zenobia będzie w ciąży. I nie minął rok, obie były w ciąży. I potem rodziły co pół roku, teraz wróciłem, tak 5 wnuków się urodziło co pół roku, jedno tu, jedno tu. I jak pomagaliśmy wychowywać, to nasze wnuki, pierwsze słowa, które mówiły, to Julia mówiła Biblia, Bibka, to było pierwsze słowo, ona nie rozstawała się z Biblią. A potem, kiedy one urosły i dziadkowie już tak bardzo nie byli potrzebni, to kiedy moja żona zadawała do wnuczki pytanie, Julia, a jak twoje relacje z Bogiem? Jak, a ona, babciu, Bóg i Bóg, my mamy tyle obowiązków, angielski, muzyka, to, tamto. I zobaczyliśmy, jako dziadkowie, że to nie wystarczy. I postanowiliśmy interweniować. Zaproponowaliśmy, że weźmiemy 2 dzieci na obóz chrześcijański. I wzięliśmy je. A dzieci zaproponowały, że udoskonaliły, że może z tych 2 gniazd połączyć, bo mieszkają na różnych częściach Polski, żeby 3 wziąć z jednego gniazda i 2 z drugiego i wziąć ich 5 pojechać z nimi. I posłuchaliśmy, wzięliśmy. Opowiem wam, że nie było łatwo, wierzcie mi, nie było łatwo, ale kiedy wracaliśmy i syn zadzwonił i zapytał się, jak podróż znosisz, wiedział, że wracam, mówił, bardzo dobrze, on nie wierzył, że dzieci będą grzecznie się zachowywać. Kiedy wróciliśmy, usiedliśmy przy stole, to po 10 minutach mówi, coś jest nie tak. A więc, kochani, do czego zmierzam? Że za tydzień wyjeżdżamy, znowu bierzemy to 5 i jedziemy. Już teraz one same wnuki zorganizowały ten wyjazd. Że my nie możemy nie reagować. My je bierzemy po to, wkładamy trud, póki mamy siły jeszcze, żeby mieć wpływ na nasze wnuki. Bo tydzień pobytu w Bożej obecności, tam gdzie będą karmione słowem, tam gdzie będą modlitwa, gdzie będzie przebywanie z Bożej obecności, daje im powrót do relacji z Bogiem. Ponieważ ten świat chce nam pochłonąć, zabrać dzieci. Wy to widzicie? One o 7 wyjeżdżają, a o 4 wracają do domu. Tyle godzin są indoktrynowani i są poza Bożym oddziaływaniem, Bożą obecnością. My nie możemy się na to godzić. No musimy pozwolić na edukację naszych dzieci. Niech się kształcą, niech edukują, niech mają takie same wykształcenie jak dzieci ze świata, ale ich serca muszą w tym wszystkim być przy Bogu. Zgadzacie się ze mną? I my, jako dziadkowie nie ponoszący odpowiedzialności, chcemy mieć wpływ, chcemy być ludźmi wpływu. Chcemy zmieniać to, co co jest niedobre wokół nas. Kochani, dlaczego małżeństwo chrześcijańskie obdarowane jest błogosławieństwem, chciałem wam powiedzieć. Każde małżeństwo chrześcijańskie jest obdarowane błogosławieństwem. Niektórzy, dlaczego problemy przychodzą, bo nie rozpoznali tego obdarowania. Wiecie, co jest bardzo ważne w małżeństwie? Wspólna modlitwa. Czy wy jako małżeństwo modlicie się razem? Kto z was, podniesie rękę, kto z was modli się razem? No to my wiemy. Wiecie, was jesteście w mniejszości. Może wiecie, że jaka to. My to robimy od 20 lat. Każdego dnia modlimy się wspólnie. A wiecie, jak nas Bóg przymusił do tego? Bóg ma moc przymusić, moc skłonić, nakłonić do tego. Zobaczyliśmy, że to jest dobre. Że to dobre. Syn, jeden z naszych synów, który już jest na emeryturze, studiował i nie mógł zdać długo jednego egzaminu. I dzwonił w nocy, a to był mój umiłowany, mój taki blisko serca, taki, któremu bym mógł przychylić wszystko, zrobiłbym dla niego, a on mi mówi, on nie chce żyć, ponieważ nie jest w stanie pokonać trudności, jakie są przed nim się piętrzą. I ja przyszedłem do Boga, ja już byłem nawróconym, wierzącym, ja się modliłem do Boga i przyszedłem do Boga w modlitwie. Mówię, Panie, dlaczego Ty nie odpowiadasz na moje wołanie? Ja tak wołam, to mój syn. Panie, dlaczego mi nie dasz odpowiedzi? Albo pokaż mi, objaw mi, co jest przeszkodą, żeby można było zmienić, objaw mi, co jest. I wiecie, przyszła mi myśl, ja wierzę, że to od Ducha Świętego, bo do dzisiaj przyszła mi myśl, przyszła mi odpowiedź, że my nie uprawiamy wspólnej modlitwy w domu, bo jeszcze został jeden syn i żona i ja, a wszyscy myśmy wierzący, a modlili się oddzielnie. I ja jeszcze, to mi nie wystarczało. Ja jeszcze poprosiłem Boga, taki bezczelny byłem, że jeżeli to jest od Ciebie ta myśl, to niech moja żona przyjdzie i powie to. Było głęboko w nocy było. Moja żona gdzieś była na modlitwie w osobnym pokoju. I moja żona przychodzi i pierwsze słowo, wiesz dlaczego to się dzieje? A ja pytam, dlaczego? Bo się razem nie modlimy. I wstałem wtedy w nocy, obudziłem młodszego syna i zaczęliśmy się wspólnie modlić. I przyszła odpowiedź. I robimy to od ponad 20 lat. Ciągle. I kiedy przyjeżdżają do nas dzieci i wnuki, jest taka możliwość, to zbieramy się, czas zostawiamy na wspólną modlitwę. Ona jest, i ile nas jest, oprócz małych niemowląt, kontynuujemy, zbieramy się na modlitwę. Bo to jest dobre. Bo to jest dobre. Czym mam udokumentować, udowodnić, że to jest dobre? Bo wiecie, dlaczego to jest dobre? Bo wy wiecie, że dwaj albo trzej, to jest tak słowo potwierdza, tam ja jestem. Ale to jest dobre, że kiedy się modlisz ze swoją żoną, kiedy się modlisz przed Bogiem, to mówisz to, co cię boli. Mówisz wszystko. I kiedy słyszysz, kiedy twoja żona wyznaje takie rzeczy, a ty mógłbyś mieć wpływ na zmianę tego, to twoje serce nie jest w stanie, żeby nie zmienić. Żeby nie zmienić tego, co można zmienić. Żebyś nie był w stanie zrobić, to samo dotyczy męża czy żony, dwojga. Jeśli słyszą modlitwę przed Bogiem, wołanie, to ma bardzo wielką wymowę dla drugiej osoby. Kochani, jeśli tego nie praktykujecie, spróbujcie to. To jest cudowne, to jest dar od Boga. Możliwość wspólnej modlitwy. Możliwość wspólnej modlitwy, moim najsurowszym krytykiem jest moja żona. Kiedy nieraz usługuję i przychodzą bracia i mówią, no dobre słowo, a moja żona zawsze, ja wiem, ja czekam, co mi moja żona powie, a moja żona jest zawsze surowa i mówi mi, że tutaj źle zawaliłeś i tu zawaliłeś i tu zawaliłeś i wiecie, ja się nie denerwuję na nią, ja to przyjmuję w pokorze. Ja wiem, że ona nie chce mi dokopać. Ona chce, żebym ja wzrastał, żebym ja był bardziej użyteczny. Ona, to jest dar. Gdybym nie miał takiej osoby, to bym słyszał, okej, dobrze jest, a ja bym szedł w złą stronę. Ona prawie nigdy nie jest zadowolona z moich usług. Ale zdarzało się, że pochwaliła. Kochani, drugie obdarowanie małżeństwa to jest możliwość wspólnej służby. Małżeństwo w wielu sytuacjach może służyć skuteczniej aniż oddzielnie. Nawet w posługiwaniu, w tej służbie, w której jesteśmy w poradnictwie, wiecie, dokonaliśmy też wyłomu, mieliśmy wpływ, ponieważ robiliśmy to we dwoje. I kiedy pierwszy powoływany był akt powołania na poradnictwo rodzinne, to byłem ja umieszczony. Ale kiedy był drugi punkt powoływany już w Parczewie, to dokonaliśmy zmianę, ale nie tylko w nas, w innych, w posługiwaniu w poradnictwie rodzinnym tylko małżeństwa służą. A więc okazało się, że we dwoje jest łatwiej, we dwoje jest lepiej, we dwoje jest skuteczniej pomagać. Jednemu jest to, nie jest to tak efektywnie, szkoda czasu tego tracić. A więc możliwość wspólnej służby. Kiedy modlimy się o chorych, kiedy są ostatnie chwile na ziemi, wołają nas, ktoś w rodzinie jest chory, ciężko. Mieliśmy ostatnio dwa przypadki takie. I kiedy to jest kobieta, to moja żona siada przy niej przy łóżku, bierze ją, jej dłoń, swoją dłoń, głaszcze ją po buzi i mówi o miłości Jezusa Chrystusa. Jaka ta była wielka miłość. Nie ma bariery płci, nie ma bariery przeszkody. Oto jest to kobieta z kobietą. Mówią, rozmawiają ze sobą o miłości Jezusa Chrystusa. A ja w tym czasie, wiecie co robię? Modlę się o namaszczenie dla niej, o mądrość dla niej, o otwarte serce dla tej, która potrzebuje. I widzimy, kiedy jest mężczyzna, odwrotnie to robimy. Ja siadam przy nim. Ja. My mamy świadectwo w tym roku, kiedy zostaliśmy wezwani do syna naszej siostry, który leżał, umierał. Umierał. Kiedy jechaliśmy do Lublina, do szpitala, nie będę długiej historii opowiadał, bo ona jest długa, jedna z naszych sióstr opisze to w Chrześcijaninie i na Boże Narodzenie ukaże się to świadectwo, wierzę, w gazecie Chrześcijanin. Jechaliśmy do Lublina i modliliśmy się, to Bóg dał nam mądrość, jak poprowadzić tą rozmowę z tym chorym. On był niewierzący. Myśmy go nigdy nie widzieli. Od wielu lat modliliśmy się, wiecie, matka przynosiła swojego syna, jak każda matka. A myśmy się modlili jako kościół, jako pastor, jako pastorowa, nie widząc go. I musiał tak zachorować, że go woźli między szpitalami, między Bielskiem a Białymstokiem i w żadnym szpitalu go nie chcieli. I w końcu go... A on umierał. On nie miał mózgu. Wykazywały na komputerach, że on umrze. Kiedy ja zaszedłem do ordynatora w szpitalu w Lublinie, to ordynator, zapytając o stan tego zdrowia, on mi odpowiedział, dzisiaj jest poniedziałek, on umrze do piątku. Podłączony był do wszystkich aparatur, jakie są możliwe. Miał też rurę tu do dychania. Ale mówił, jeśli by coś się zdarzyło, ja powiedziałem cud, powtórzył za mną, to będzie rośliną. I myśmy się modlili i on przyjął Jezusa Chrystusa. Wiecie, jak odpowiadał? Źrenicami, poruszał źrenicami. Powiedziałem, żona mu powiedziała o Jezusie Chrystusie najpierw, kiedy ja byłem ordynatora. A więc Bóg pokazał nam drogę, jak to zrobić. A potem ja przyszedłem i powiedziałem, że jestem pastor twojej mamy. I rozumiesz to? To daj znać oczami. I on źrenicami o tak poruszał. I mówiłem, jeśli jesteś gotowy przyjąć lekarza, a tym lekarzem jest Jezus Chrystus, to rusz, daj znać. I on dawał znać. I potem przyjmował tak Jezusa. Zgadza się. I po tej modlitwie do Białegostoku pojechał sam samochodem. Sam jako kierowca. Po tej modlitwie usłyszał głos od Jezusa, że będzie uzdrowiony. Lekarze z Lublina, studenci z medycyny przyjeżdżali oglądać go jako dziwoląga, jako dziw, jako coś, co nienaturalnego. Nawet konsultowano się z neurologami z całego świata, jak to jest możliwe, jeżeli na tym zdjęciu nie ma muszku, a on może... Muszku. To jest sprawa medyczna, ja w to nie chcę wchodzić, w te sprawy. Wierzę, że przeczytacie to świadectwo. A więc, kochani, we dwoje jest łatwiej służyć, jest bardziej wydajniejsza służba. I odpowiem wam, jak się to stało, że oboje. Kiedyś z moich pierwszych usług, kiedy zostałem poproszony gdzieś usłużyć na zewnątrz, przygotowałem tę usługę i tak powiedziałem sobie, ukazało się, że mi wyszło 15 minut. I chodziłem się, modliłem, panie, ja co tu więcej powiedzieć? No przecież mnie zapraszają, pojadę, ja 15 minut powiem. No i poprosiłem żonę, żeby świadectwo złożyła. I wiecie, jak potem na zakończenie, to cały zbór poszedł do żony. A nie do mnie. Więc wiecie, jako mający rozum, jako wyciągający wnioski, postanowiłem, że będziemy zawsze to razem robić. No, przy tym i coś i na mnie spłynie, nie? Trochę przerysowuję, ale tak Bóg pokazywał to. Jest szczególne Boże pomazanie, kiedy usługujemy we dwoje. Kiedy nie ma mojej żony z jakiegoś powodu, czy z powodu wyjazdu, dzielimy się też służbami, że prowadzimy punkt misyjny, czasami ja zostaję w Parczewie, ona jedzie do innego punktu misyjnego, to wtedy ja nie czuję takiego pomazania Bożego. I powiem wam, że ci, do których mam przesłanie, też nie czują. Także, że lepiej jest nam posługiwać we dwoje. To jest to uświęcenie, dlatego w małżeństwie to jest na przykładzie biblijnym też wam mogę to pokazać. Jest w Dziejach Apostolskich 18:26 jest taki cytat, że gdy Pryscylla i Akwilla małżeństwo usłyszeli, zajęli się nim i wyłożyli mu dokładnie drogę Bożą. A oni też już posługiwali małżeństwa. Tam, gdzie były małżeństwa wierzące, już to było w Dziejach Apostolskich. My z żoną mamy swoje indywidualne obdarowania, inne. I one nie przeszkadzają. Żona ma obdarowanie ewangelistki. A ja mam obdarowanie pastora, pasterza, nauczyciela. Ale to nie przeszkadza nasze indywidualne obdarowanie we wspólnym posługiwaniu. Tu też przychodzi ten synergizm. To wiecie, o czym mówiłem. Bogu się podoba taka i Bóg to namaszcza. Bóg nam nie zabiera naszych osobistych obdarowań, które dał indywidualnie każdemu z nas. Ja chciałem parę praktycznych rzeczy powiedzieć. Będziecie się spotykać, często spotykacie, że jest w Kościele tak, że częściej przychodzą kobiety do Boga. Pierwsze. Potem mężczyźni. To nie jest reguła, są wyjątki. Akurat w Parczewie, pierwszym, który przyszedł, kiedyśmy przyjechali do miasta, to pierwszy przyszedł do Boga mężczyzna, a potem przyprowadził rodzinę. Tu nie widzę córeczki. Ale z reguły takie, że kobiety przychodzą. I ja wiem, jaka jest sytuacja kobiet, kiedy same przyjdą pierwsze, a sytuacja w domu jest mężczyzna niewierzący. Spotykacie się z takimi sytuacjami? Słyszycie? Mówią wam? Siostry, co przechodzą, to ja mam kilka informacji dla takich. Bo ja byłem w tej sytuacji, ja byłem ten, który prześladował, wiecie. I to nie tak prześladował zwykle. Tak ja potrafiłem prześladować niezwykle. I moja żona przeszła przez takie prześladowanie, więc ja mówię z pozycji tej, który prześladowcy. Pamiętacie, jak Pawła się bali potem apostołowie? Nie chcieli, przecież to ten, co brał udział przy zabójstwie Szczepana. I ja z tej pozycji wam chcę mówić. Oto kilka nie dla was, siostry. Nie próbuj zmienić mego męża. Kochaj go takim, jakim jest. Zadaniem żony jest uszczęśliwienie męża, natomiast uczynienie go świętym to jest sprawa Boga. Ty tego nie zrobisz. Nie mów zbyt wiele o Ewangelii. Nie należy wygłaszać kazań do męża. Moja żona żadnego kazania mi nie powiedziała. Ale dawać przykład własnym życiem. Niech on zobaczy. Kiedyś zobaczyłem żonę, kiedy obudziłem się rano, a ona klęczała przy łóżku. Zapytałem się, całą noc się modliłaś? Kiedyś zobaczyłem u mojej żony na kolanach takie narośle. Zapytałem się, co to jest? Co ty to masz? A ona mówi, nie wiesz, co to jest? Wiecie, jak to boli potem, kiedy ono to od klęczenia, od modlitwy. Stamtąd się bierze wszystko. Nie bądź zaszokowana działaniem twojego męża przeciwko twojej wierze. Inne już ten szok przeszły też. Strzec się litości dla samej siebie. Nie jesteś pierwszą. Nie lituj się nad sobą. O, jak ja jestem cierpiętnica. Inne przez to, bo pamiętaj, że przed tobą inne przez to przeszły. Kiedy stanąłem w drzwiach samolotu na wysokości 1000 metrów i miałem wyskoczyć, rzucić się w przepaść ze spadochronem z tyłu, ale pierwszy raz, to gdybym nie wiedział, że przede mną to uczyniono, to bym nigdy tego nie zrobił. Ale wiedziałem, że robią to i można to zrobić. I przede mną to zrobiły, także pomyśl, przed tobą były siostry, które przeszły, jak nie przypomnij sobie, to przypomnij Zenobię. I że pamiętaj, że Jezus jest z tobą i nigdy nie jesteś samotna. Nie pokazuj swojemu mężowi, mówię do was, do tych sióstr, które mają problemy, że bracia w kościele i rzeczy w kościele są ważniejsze niż mąż. Nie pokazuj tego. Mąż ma być najważniejszy. Nie zostawiaj go co wieczór samego, bo będzie tu akcja, tam akcja. Ty będziesz chodziła na akcję, kiedy będziecie we dwoje. Nie zostawiaj go samego. Jemu różne myśli przyjdą, przełączy na różne kanały, zajrzy tam, gdzie nie trzeba, wypije to, co nie potrzeba i będzie jeszcze trudniej. Nigdy nie gniewaj go rozmyślnie. My wiemy, jak zdenerwować swojego współmałżonka, prawda? Nikt tak nie potrafi. Moja żona wie, co mi powiedzieć, a ja wiem, co żonie. Umiecie to? Dotknąć tak. To jest każdy guzik taki. I nie rób tego. Nie rób tego. Potem jak już się będziecie wiedzieć, to się uśmiejecie z tego. Ale kiedy on jest na drodze do zbawienia, to dbaj o dom więcej niż kiedykolwiek inny. O porządek, o oszczędność pieniędzy, o pożywienie nawet dla niego. Wiecie, nic tak nie boli jak miłość. Ufaj nadal Bogu, a teraz powiem kilka rzeczy na tak, co należy. Ufaj nadal Bogu. Psalm 42 mówi, czemu rozpaczasz, duszo moja? Módl się o męża i czekaj. Czekaj na to. Oczekuj. Proś Boga, aby twoje modlitwy zostały wysłuchane. Na wszystkich spotkaniach, gdzie masz możliwość, proś o męża. Ja kiedyś, pastor Tomek pamięta, kiedyś wszystkie zbory w okolicy miały zespoły uwielbieniowe, a u nas nikt nie grał. I jak przyjeżdżali się do nas modlić, to ja mówiłem, przyjedźcie z zespołem, ale zawsze prosiłem. I któregoś jak zbór powstał, przyjechał muzyk i powiedział, że będzie grał u nas. Amen. Ale zawsze wołałem, zawsze miałem nadzieję i ty tak módl się o męża. Gdzie masz tylko możliwe? Pamiętać musisz mieć tę świadomość, że Bóg twojemu mężowi, jak i tobie, dał wolną wolę i nie może go przymusić. Ty go możesz przymusić, Bóg nie. Czym go możesz przymusić? A kolanami, modlitwą, uniżonością, kochaniem. Jeszcze jedna rzecz, bardzo istotna. Pamiętaj, że Bogu bardziej zależy na nawróceniu twojego męża niż tobie. On chce, aby on stał się jego dzieckiem. Szanuj osobowość swojego męża. Nie lekceważ jego poglądów. To żona wspomniała trochę. Chwal swojego męża. Powiecie, ja wiem, żony, które narzekają na mężów, mówią, że nie mają. Ja mówię, każdego męża można przyłapać na czymś dobrym. Prawda, Alicja? Każdego męża można przyłapać. Coś dobrego robi, prawda? Nic nie mówicie. Aleluja. Chwal swojego męża. Aleluja. Moja żona mówiła, my jesteśmy tacy duzi chłopcy. Lubimy. Nie wyrastamy z pieszczot. Lubimy być pogłaskani, pochwaleni. I róbcie to. Mów mężowi, że go kochasz i okazuj mu miłość. Proś Boga o rozsądek, o mądrość dla własnego postępowania. I nie ma wzorów. Nie patrz na rodzinę taką czy inną, czy w zborze, bo każda rodzina jest indywidualna. Ty proś Ducha Świętego, aby Duch Święty wkładał ci mądrość, bo do twojej rodziny trzeba innego podejścia, indywidualnie. My mówimy przykłady, ale mówimy, co się wydarzyło, ale u ciebie, u twojej sąsiadki wydarzy się wszystko, co może wydarzyć się całkiem inaczej. A więc każda rodzina, każdemu Bóg z nas dał inne linie papilarne, inny kod DNA w ślinie i każdy z nas dał inną osobowość. Jest ich nas 7 miliardów i każdy jest inny. I małżeństwa powinno wyjść 3,5 miliarda. Zastanówcie się, dlaczego ciągle mniej więcej jest równowaga, jak to w tym są konflikty, wybuchają i ginie tyle mężczyzn, a potem się okazuje, że jest równo. To Bóg to robi. I okazuj swoją radość, że jesteś chrześcijanką. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Dziękuję, żeście nas tu zaprosili, że chcieliście nas wysłuchać. Mówimy trochę chropowato, ale mówimy z serca. To, co Bóg kładzie w nasze serce. Alleluja. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący.